Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witamy Jana Sadowskiego, prezydenta Federacji Polskiego Surfingu, członka Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także członka Młodych Olimpijczyków, liderów Europy. Janek zajmuje się surfingiem na falach, na Bałtyku.
Przede wszystkim ta energia. Energia takiej fali w tych kilojulach jest znacznie niższa. Przy podobnej wielkości, załóżmy taka dwumetrowa fala na oceanie, to będzie energia rzędu 400 kilojuli, a na Bałtyku to będzie 150.
Rozumiem, że surfujecie na takich długich longboards, tak? Długich deskach?
Nie, jak najbardziej pływamy też na krótkich deskach. Są to fale strome, bo to zależnie od spotu. Mamy strome fale, mamy bardzo fajne beach breaki, na przykład w chałupach, czy na przekopie Mierzei Wiślanej, czy w ustroniu morskim. Mamy typowe beach breaki, hollow, bowling waves, także nawet są tuby czasem. Tak naprawdę longboard w Polsce się bardzo powoli rozwija. W tamtym roku tak naprawdę longboardów troszkę na rynek wpłynęło i ta kultura zaczęła się rozwijać z tego względu, że przyjechał do nas Tomi Baciata Siargao z Filipin, taki polski szejfer, który tam mieszka na stałe i specjalizuje się w longboardach. I on tchnął nieco ducha longboardowego w Polsce. No ja sam od początku gdzieś tam pływam na longboardzie. Mam jeden longboard tutaj w Warszawie na ścianie powieszony, drugi nad morzem. I ja na przykład pływam na longboardzie, natomiast ta kultura się powoli rozwijała. Trochę myślę, że tutaj wynikało to z pewnej krępacji ludzi, że chcieli jak najszybciej przesiadać na krótszą deskę. Także też powoli zaczyna się kultura midlengthów, która na świecie już jest rozchuśtana, jest to czymś naturalnym. To w Polsce biuro kultura surfingowa w tych kwestiach się rozwija, więc na longboardach jest coraz więcej osób. Mamy fajne spoty właśnie w Władysławowie, czy w Kołobrzegu. Bardzo długie fale, po kilkaset metrów, 200 metrów, nawet 250 metrów. Fale mamy jak na oceanie, dla każdego. I na shortboard, i na longboard, i na midlength, i dla początkujących. Tylko bardzo nieregularnie.
To wszystko jest naprawdę niesamowite. Totalnie zmieniłeś moje myślenie o surfowaniu na Bałtyku. Jak tuby macie nawet, czyli wytłumaczę dla osób, które nie surfują, to są takie kanały jakby stworzone przez fale. To naprawdę tam jest nieźle.
Tak, no bywa, tak jak mówię, bywa całkiem nieźle. Tylko jedynym minusem jest to, że to jest bardzo nieregularne. Czasem trwa tylko parę godzin. Z reguły te właśnie pitkie warunki trwają niecały dzień, więc trafić trzeba wiedzieć gdzie i kiedy, więc ta wiedza jest bezcenna. Ale to jest taki chasing waves, chasing dreams, który nakręca nas bardziej. Pamiętam kiedyś mój kolega z Teneryfy, jak mu opowiedziałem całą historię, pokazałem zdjęcia w tych grubych piankach, jak w zimę przy minus 4 stopniach. Właśnie pływamy na takich stromych falach. Uśmiechnął się, pochlepał mnie, powiedział, że myślał, że on kocha surfing, ale jednak zmienia zdanie. Powiedział, że my to musimy bardziej.
Wydaje mi się, że najłatwiej mają osoby, które mieszkają gdzieś na wybrzeżu, prawda? No bo dojazdy nad Bałtyk, czy szukanie właśnie tych fal jednego dnia, może w ogóle ich nie być i tak dalej, i tak dalej. To też wiąże się wszystko z kasą. Czy w Polsce surfing w dzisiejszych czasach jest takim sportem w miarę dostępnym, bo tu w Australii to jest jeden z najtańszych rodzajów sportu. Potrzebna jest tylko deska i twoje własne mięśnie i tyle.
Ze sportów wodnych wydaje mi się, że jest to jeden z tańszych sportów, bo potrzebujemy pianki i deskę, także wydatek rzędu 4-5 tysięcy. W porównaniu z kitesurfingiem, gdzie jeden latawiec kosztuje tyle, na pewno tak jak wspomniałaś, wymaga może nie pieniędzy, a bardziej organizacji życia tego. W momencie, kiedy jest prognoza, trzeba swoje życie wykonywać tak, żeby mieć wtedy czas, możliwości, no i jakieś tam pieniądze, żeby na ten spot dojechać. Ten element fajny jest, że nie ma tłoków na spotach, a szczególnie latem, kiedy są korki dojazdu, na przykład na półwysep czy do Kołobrzegu, nie ma gdzie zaparkować, to też ogranicza. Osoby, które gdzieś za granicą jeżdżą, wracają do Polski i pływają, mówią, że kurczę, fajnie, że tutaj nie ma tłoków. I tych spotów jest mnóstwo naprawdę na całym wybrzeżu, więc...
Wyobrażam sobie, że często jesteś w Portugalii, właśnie we Francji, gdzie jeszcze? Kornwalia w Anglii?
Tak, no przede wszystkim myślę, że największa ilość Polaków jeździ do Portugalii. Ja uwielbiam zwiedzać, no i uwielbiam tropiki, uwielbam Amerykę Środkową, Łacińską, ale jeszcze nie byłem w Australii, bardzo chciałbym pojechać. Teraz pozdrawiam moich znajomych, którzy się przyprowadzili właśnie do Australii na całe życie. Gold Coast.
Tak.
Z chęcią przyjadę, natomiast większość osób, które mi mówi, to mówi, że jak przyjadę, to nie zostanę, więc postaram sobie gdzieś tam na koniec tej listy, no tak, żeby jeszcze pozwiedzać.
Czy w Polsce ze względu na to, że ta popularność surfingu rośnie, jak wspomniałeś, czy też rozwija się taka subkultura surfingowa?
Tak, kultura się jak najbardziej rozwija, właśnie między innymi przez to, że w Polsce bardzo popularny od dawna jest windsurfing i kitesurfing. Jesteśmy nawet... Są też takie firmy jak właśnie Baltica, jak Gonga, które są firmami stricte surfingowymi, polskimi, lokalnymi, produkują wysokiej jakości produkty i są to firmy stricte surfingowe, tylko i wyłącznie surfingowe, więc ta kultura, powiedzmy, subkultura jak najbardziej się rozwija. Tak naprawdę wszyscy tworzymy taką jedną wielką rodzinę. Surfer surferowi przyjacielem, więc ktoś, kto surfuje, się traktuje jako ziomka, którego się zna dosyć długo. Wiele osób myśli, że to jest zamknięta społeczność, ale wręcz odwrotnie właśnie. No i też ta kultura właśnie się rozwija w różnych aspektach. Na przykład mamy super fotografów, takich jak Baltic Surfscapes, który od lat swój warsztat rozwija i według mnie teraz jest, Krzysiu Jędrzejek jest topem europejskich fotografów surfingowych. Mamy też, powstał pierwszy festiwal, tak, Baltic Surfing Festival. Od mody, przez filmy, zdjęcia, przez jakieś eventy, pokazy sztuki już nawet związane z surfingiem. To się wszystko naturalnie rozwija i ja mam taki cykl, który nazywam "Tego nie zatrzymacie". Powoli czymś naturalnym staje się, że ktoś, randomowa osoba, która mieszka w bloku w dzielnicy Warszawy, pływała na surfingu. Powoli to przychodzi do mainstreamu. Nie jest czymś egzotycznym. Oczywiście od tego potrzebujemy zbudować basen ze sztuczną falą, gdzieś w centrum Polski do trenowania, no ale na pewno potrzebujemy inwestorów i nad tym pracujemy. Sportowo też się rozwijamy, coraz lepsze miejsca w zawodach uzyskujemy. Warto trzymać nas kciuki, kibicować, śledzić profil Polskiego Związku Surfingu na Instagramie czy na Facebooku. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę, jeżeli ktoś ma pomysł, ktoś działa w Polonii, w Australii, chcemy również tam grupowania robić, ze na to, że australijski surfing jest dla nas jednym ze wzorców takiego profesjonalnego rozwoju sportu wyczynowego, jeżeli chodzi o surfing. Zresztą pierwsze zawody mistrzostwa świata się odbyły właśnie w Australii, więc czas teraz na Australię.
Bardzo dziękujemy za to, że otworzyłeś nam ten niesamowicie ciekawy i bogaty świat polskiego surfingu. Ja, szczerze mówiąc, już dawno przerzuciłam się na bodyboard, bo brakuje mi czasu, żeby właśnie jeździć nad ocean. Tutaj w Melbourne mamy zatokę, czyli takie bardziej jezioro, bardziej właśnie Bałtyk. Ale tak, ale super, że robisz to, że robicie, że rośnie, że to się dzieje w Polsce. Gratulacje i powodzenia dalej.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na fali.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.